Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych wszystkich z Państwa, którzy dzisiejszego wieczoru będą razem z nami. Pozdrawiamy także gości naszego dzisiejszego spotkania w studiu Radia Maryja. Z nami jest pani doktor Mira Modelska-Krycz. Witam serdecznie. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Leszek Żebrowski. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Witam, szczęść Boże.
Wkład polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji TRFAM. Mając na uwadze także tych wszystkich, którzy w tym momencie może włączyli radioodbiorniki i są razem z nami, do niektórych spraw powrócimy. Na samym początku poproszę panią dr Mirę Modelską-Krycz.
No więc przypominam, że największym wynalazkiem, prawda, Polski, największym wkładem intelektualnym w tej wojnie mózgów, w II wojnie światowej, to była stworzenie repliki niemieckiej Enigmy, maszyny szyfrującej, a następnie stworzenie 17 listopada 1933 roku stworzenie maszyny do dekryptażu przez trzech wybitnych polskich matematyków, Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Trzeba podkreślić, że wszystkie decyzje strategiczne związane z II wojną światową podejmowane przez Churchilla, a więc a następnie również i Amerykanów, bazowały na wiedzy o ruchach i decyzjach Hitlera oraz jego sztabu generalnego, a także planach strategicznych na przyszłość, jakie roiły się zarówno u Hitlera, jak i najwyższych dostojników wojskowych faszystowskich Niemiec. Wiedza ta pochodziła z dekodingu dostarczanego przez polską Enigmę. Churchill wiedział o wszystkich zamierzeniach Hitlera i Göringa oraz planowanych ofensywach. Kiedy, gdzie i kogo, jak mieli zaatakować. Z przechwytywanych i rozszyfrowywanych informacji Churchill oraz Ministerstwo Wojny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało bardzo wyczerpujący obraz dokonywanych i zamierzonych działań wroga. Więc tutaj tyle na temat Enigmy. No i może warto powiedzieć, że już w lipcu, 24-25 lipca, kopię urządzenia Polacy przekazali Brytyjczykom. Później Enigma Brytyjczykom i Francuzom. Później Enigma została zainstalowana w Bletchley Park i w pełni funkcjonowała od 1940 roku aż do końca wojny. Szczegółowe opracowanie tej historii Enigmy w Bletchley Park można znaleźć w książce The Road to Victory z 1985 roku autorstwa Gilberta. Drugim polskim osiągnięciem było wynalezienie zapalnika, który powodował eksplozję kontrolowaną przez specjalny zegar. I tutaj pośrednikiem był major Colin Gubbins. Otrzymał on to urządzenie w 1938 roku od Polaków i przywiózł go do Wielkiej Brytanii, gdzie zostało ono poddane odpowiedzialności innym próbom, a następnie zainstalowane w różnych urządzeniach. I historię tego urządzenia też można znaleźć w opracowaniu przez T.J. Beavers pod tytułem The Secret Weapons. To jest London 1981 rok. I te bomby zapalające oraz zapalniki czasowe były wykorzystywane w czasie II wojny światowej, a Gubbins współpracował z Polakami aż 15 lat, będąc na stanowisku szefa Special Operations. Był on jedną z najbardziej szanowanych osobistości rzeczywistości brytyjskich w czasie II wojny światowej, która jednocześnie była wielkim przyjacielem Polaków. Trzecim wynalazkiem był obwód uwalniający energię w czasie wybuchu. To jest The Bomb Release Circuit. Jego autorem był inżynier Świątecki. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało ten wynalazek brytyjskiemu Ministerstwu Produkcji Wojskowej. Był on masowo instalowany i produkowany we wszystkich brytyjskich bombowcach pod nazwą SW. Wynalazcą pierwszej wersji, którą następnie Świątecki usprawnił, był również Polak, inżynier Rudnicki. Konstrukcja ta została również wykorzystana przez Amerykanów bez żadnego zapytania z ich strony o pozwolenie. To znaczy nie zapytano ani Rudnickiego, ani Świąteckiego, ani też władz polskich, co w pewnym sensie uznać można za kradzież przemysłową. Amerykanie wykorzystywali urządzenie to we wszystkich latających fortecach B-17. Od czasu zastosowania tego systemu wszystkie raporty potwierdzają znaczny wzrost sprawności amerykańskich bombowców B-17. W skali masowej system ten stosowano od 1943 roku. Czwartym wynalazkiem był peryskop odwracalny Gundlacha. To już mówiłam, ta ruchoma wieżyczka zamontowana w czołgach, a więc najpierw, prawda, Polacy mieli kontrakt z fabryką Vickersa i nasi inżynierowie nie zdawali sobie sprawy, że w kontrakcie było pewne nieporozumienie, a mianowicie, że wszystkie usprawnienia przechodzą na własność Vickersa. W ten sposób inżynierowie nasi dokonali, umieścili peryskopy, a urządzenie to stało się własnością fabryki. Następnie fabryka ta nadała im nazwę Vickers Tank Periscope i następnie fabryka Vickers zaprezentowała je Amerykanom, a w szczególności firmie produkującej czołgi, a więc firmie Sherman. Amerykanie nadali peryskopowi nową nazwę, peryskop M1. Następnie w ramach umowy Lease and Land Agreement, kiedy Amerykanie przekazywali wielkie dostawy swojej broni do Związku Radzieckiego, Rosjanie zrobili kopię polskiego peryskopu i nadali mu już trzecią nazwę, która po angielsku brzmiała Periscope of Double Observation. Następnie piąty wynalazek to był wynalazek Polaków już pracujących w Wielkiej Brytanii i było to Radio Direction Finder. To jest system zaprojektowany przez inżyniera Strużyńskiego i był on instalowany przez Wojsko Polskie. Można powiedzieć, iż Strużyński był jednym z najlepszych specjalistów radia w świecie. Więc dzięki systemowi temu wykrywano U-boty. W ten sposób wynalazek pozwalał Brytyjczykom, polskim niszczycielom wykrywać obecność niemieckich U-botów, jak również identyfikować różne atrybuty niszczycieli wroga. Ostatecznie można powiedzieć, że admirał Dönitz stracił aż 233 U-boty w bitwie o Atlantyk. Następnie tutaj jest szósty wynalazek polskiej myśli technicznej, to podwójne koło do samolotów. Siódmy wynalazek to pomysł inżyniera Sędzimira. Jest to metoda prasowania wielkich płyt metalowych. Następnie z bardzo znanego i wspaniałego profesora Groszkowskiego, profesora Politechniki Warszawskiej, to jest tlenowa katoda, właśnie przez niego wynaleziona. Wynalazek ten był wykorzystywany przez brytyjski przemysł przez całą wojnę i tutaj w przypadku właśnie profesora Groszkowskiego trzeba nadmienić, że on był tym naukowcem, który został sprowadzony do opisu rakiety V2. Ona została rozłożona na 10 tysięcy części, części dokładnie opisane i przesłane samolotem typu Dakota do Wielkiej Brytanii. Także Wielka Brytania miała dokładny opis plus części. Teraz 9. wielki wynalazek to metoda wyławiania kryształu stosowana przez Brytyjczyków przez całą wojnę. W przemyśle wojskowym opracowana była przez profesora Czochrańskiego. I 10. wynalazek to było dzieło przeciwlotnicze, tutaj nazwa Polsten, czyli jakoś polskość w tej nazwie została udokumentowana. I to był wynalazek inżyniera Podsetkowskiego. Następnie 11. wynalazek to jest Rebeka, urządzenie naprowadzające samoloty na punkt ataku. 12. wynalazek był, to była radiostacja WS numer 10, skonstruowana przez grupę polskich specjalistów z inżynierem Jelonkiem na czele. 13. wynalazkiem był detektor do wykrywania min, skonstruowany w 1941 roku. I tutaj pragnę przypomnieć, że tak wielki dowódca jak sam Montgomery wyraził opinię, że Mark I był jednym z ważniejszych elementów, które wielokrotnie umożliwiały mu zwycięstwo. I to jest krótki wykaz tych wynalazków.
Jest coś bardzo smutnego w tym, że tak mało wiemy o swojej przeszłości i zamiast być dumni z tego, znać nasze osiągnięcia, jesteśmy cały czas gdzieś spychani na margines z takim poczuciem podwartościowości, że właściwie nie mamy się czym chwalić, mamy tylko właściwie mieć cały czas poczucie wstydu. To, o czym pani profesor tutaj mówiła, to jest właściwie wierzchołek góry lodowej olbrzymich osiągnięć młodej polskiej inteligencji wykształconej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Polski przecież przez 120 ponad lat nie było. To był kraj, który powstał, no może nie z niczego, ale jednak nie było tych mocnych fundamentów. Ale dzięki temu, że Polacy pod rozbiorami uczyli się, studiowali na całym świecie, gdzie się tylko dało, wykorzystywali wszystkie możliwości, to przecież w całym XIX wieku, jak się popatrzy na rozwój myśli, także technicznej w świecie, na obecność Polaków przy wielkich wynalazkach, wielkich konstrukcjach, wielkich budowlach, przy osiągnięciach geologicznych na świecie. Wszędzie jesteśmy. I ci wszyscy ludzie pracowali na to, żeby w okresie dwudziestolecia, gdy dużo tych kadr technicznych i naukowych przyjechało ze świata, budować Polskę, odbudowywać właściwie z ruin, z gruzów, dało z siebie tyle, że ta młoda inteligencja była państwowotwórcza i wnosiła tą w okresie II wojny światowej tą myśl, która miała naprawdę ogromny wpływ na losy wojny. Polska w 1939 roku po przegranej wojnie z Niemcami potrafiła jednak dziesiątki tysięcy ludzi przedostało się na zachód, potrafiła zmobilizować ich. To było dobrowolne, ich nikt nie wypędzał, nikt do tego nie zmuszał, oni sami chcieli. I pamiętajmy o tym, że zarówno jednostki wojskowe, jak i rozbitkowie z poszczególnych formacji, także bardzo wielu cywilów, ludzi właśnie z przemysłu obronnego, zbrojeniowego, przedostawało się na zachód z tą chęcią, żeby dalej służyć Europie i światu swoją wiedzą, swoimi pomysłami. Gdy trafili do Francji, która miała być tą pierwszą ostoją w wojnie z Niemcami po upadku Polski, to trwało zaledwie kilka miesięcy. Do kwietnia, maja 1940 roku rozstrzygnęła się wojna w Europie. Niemcy Francję pokonały. I znowu gehenna dalszej emigracji i reemigracji, tym razem już do Wielkiej Brytanii. Tamci ludzie podjęli ponownie wysiłek odbudowy myśli technicznej. To jest praca dla aliantów, ale to jest praca dla Polski. Oni robią to po to, żeby Polska po tej wojnie odżyła, żeby zaistniała i dają z siebie naprawdę wszystko. Są z tym oczywiście od początku kłopoty. To są obywatele innego państwa. To są ludzie, którzy nie mają certyfikatów bezpieczeństwa. Służby brytyjskie im nie ufają. Wielu z tych ludzi nie zna języka angielskiego, pośpiesznie go się uczą. Natomiast po tych pierwszych próbach, po pokazaniu, co potrafią, Anglicy przyjęli ich z otwartymi rękoma. Ci ludzie tworzyli w tych strukturach przemysłowych, gdzie była potrzebna nowatorska myśl, tworzyli właściwie czołówkę intelektualną w przemyśle lotniczym, w łączności broni pancernej, w artylerii, w rozwoju nowych rodzajów broni, czy rozwijaniu, ulepszaniu tego, co już było. Wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, gdzie jest coś wartościowego, tam wszędzie są Polacy. Enigma jest tym szczytem. To jest to, czym się możemy dzisiaj chwalić najbardziej, co przez kilkadziesiąt lat było przecież tak naprawdę nieznane. Ale to nie jest najważniejszy i jedyny wynalazek, bo liczy się całość. Gdyby to był tylko ten jeden wynalazek, to byłoby wielkie, genialne osiągnięcie. Ale to byłoby jedno i można byłoby mówić, że być może to jest przypadkowe. Natomiast tu nie ma przypadków, bo w tych wszystkich dziedzinach polscy inżynierowie, polscy konstruktorzy, polscy wynalazcy są i oni cały czas, całą wojnę pracują. Fenomenem tej emigracji jest także fakt, że nie tylko przedostała się kadra naukowa, kadra techniczna na zachód, że na tym zachodzie, równolegle z działaniami wojskowymi, obronnymi, z odtworzeniem polskiej armii, dokonuje się rzecz niesłychana i bardzo ważna. Polskie państwo na emigracji, bo przecież jego struktury tam istnieją, myśli perspektywicznie, rozpoczyna się kształcenie. Ci ludzie, którzy są w wojsku, to przecież są absolwenci szkół podstawowych, szkół średnich, to są studenci wyższych polskich uczelni, którzy nie dokończyli edukacji, to są ludzie, którzy skończyli studia, ale dalej chcą się rozwijać, dalej chcą się uczyć i te możliwości im się stwarza. Wszystkie szczeble oświaty i nauki są na emigracji odtwarzane. Wszędzie tam, gdzie ludzie się szczególnie wyróżniają, gdzie mają szczególne predyspozycje, są oddelegowywani do dalszej nauki. Z myślą o przyszłości, ale jednocześnie z myślą o tym, że już teraz, w danym momencie, mogą coś z siebie dać. I ci polscy inżynierowie, ta młoda kadra naukowa, młoda kadra techniczna z okresu międzywojennego, pokazała, czym Polska byłaby, gdyby kraj normalnie się dalej rozwijał. Bylibyśmy w czołówce postępu światowego. Tak jak było w XIX wieku, gdy Polski nie było, tak w okresie II wojny światowej, gdy znowu Polski nie ma, Polacy są w czołówce intelektualnej. To jest naprawdę powód do wielkiej dumy. Wojnę postrzegamy niestety jednostronnie od strony zmagań militarnych, zbrojnych, tego wysiłku wprost nawet fizycznego. Ale to jest także wysiłek intelektualny. To jest gra wywiadów. To jest to, czego nie widać. Oprócz tego frontu głośnego, tego frontu, gdzie jest dużo huku, dymu, krwi, trupów, jest także cichy front, gdzie ofiarną pracą tysiące ludzi pracują w dzień i noc nad tym, żeby złamać olbrzymią potęgę niemiecką. Od 20 do 40 tysięcy ludzi w polskiej konspiracji, ale także w polskich siłach zbrojnych na zachodzie pracuje dla potrzeb wywiadu. To oni cierpliwie zbierają wszelkie informacje. To oni docierają tam, gdzie wywiady zachodnie nie mają dojścia. Te ich meldunki, ich owoc pracy jest przetwarzany w syntetyczne opracowania. To jest wszystko przekazywane naszym aliantom. To jest dla aliantów podstawa prowadzenia wielkich operacji. To jest podstawa do rozpoznania sił niemieckich. Rozpoznania niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, składów broni, amunicji, szlaków komunikacyjnych, koncentracji armii, gdzie można przewidywać dalsze kierunki uderzenia. To wszystko jest nieznane i niewidoczne. Nie sposób tego pokazać w filmie, nie sposób z tego zrobić serial, bo to nie będzie widowiskowe. To nie będzie przyjazne dla oka, że od razu wszystko zobaczymy, zrozumiemy, że ktoś siedzi cierpliwie przy biurku, analizuje pojedyncze, drobne meldunki i tworzy z nich syntetyczny zestaw informacji. Nie zobaczymy tego w ten sposób, że ktoś ileś godzin dziennie cierpliwie obserwuje transporty kolejowe, analizuje, jakie to są wagony, jak są oznaczone, co tymi wagonami jest przewożone. To jest wywiad komunikacyjny, jest także wywiad przemysłowy. Robotnicy polscy, którzy w tych zakładach są zatrudnieni, przenikają także wywiadowcy. Patrzą, liczą, obserwują, co się dzieje, jaki jest rodzaj produkcji. Na ogół to są części, to nie są gotowe rzeczy, że od razu wiadomo. Po tych częściach docierają do sedna, że to są elementy jakiejś broni, że to są elementy jakiejś amunicji. Ile tego się produkuje dziennie, ile to wychodzi miesięcznie. To jest skala wielkości i jednocześnie lokalizacja tej fabryki, lokalizacja transportu dla tej fabryki i lokalizacja magazynów, gdzie to, co w tej fabryce jest wytworzone, jest następnie składowane. Bez takiej wiedzy, bez tego wszystkiego, co polski wywiad osiągnął podczas II wojny i przekazał aliantom, przecież bezinteresownie, a olbrzymim wysiłkiem, także krwawym wysiłkiem, bo wielu z tych ludzi straciło życie, ten sukces aliantów w II wojnie nie byłby taki i nie byłby tak szybko. Enigma była podstawą, ona dawała tą bezpośrednią wiedzę, jakie są zamiary niemieckie. Co robią niemieckie armie, co robi niemieckie lotnictwo, co się dzieje z niemiecką flotą, także łodzi podwodnych. I tu alianci mają gotowe informacje. Dzięki pracy polskich kryptologów jest bezpośrednie dojście do rozkazodawstwa niemieckiego. To, że Niemcy przegrali wojnę na Atlantyku, na Morzu Północnym, rok przed zakończeniem wojny, to jest zasługa polskiej myśli technicznej. To jest wielki współudział Polaków. A przecież nie mieliśmy łodzi podwodnych w takiej ilości, żeby walczyć z Niemcami. Nie mieliśmy takiej floty, żeby te łodzie niemieckie podwodne pokonać. Pokonaliśmy je czymś innym. Tym właśnie osiągnięciem technicznym. Tym, że potrafiliśmy złamać niemiecki system szyfrowania informacji. Niemcy byli święcie przekonani, że są bezpieczni, że mogą korespondować ze swoimi okrętami, ze swoimi samolotami, ze swoimi jednostkami wojskowymi całkowicie bezpiecznie, że przekazując rozkazy, rozkazy docierają tylko tam, gdzie są skierowane. One także docierały do aliantów i były rozszyfrowywane natychmiast. A tu się zawsze liczyła szybkość.
Pani profesor?
No może jeszcze do tego należałoby dodać, że właściwie jest taka dyscyplina, która się nazywa Artificial Intelligence i tu wielki udział w twórczości tej dyscypliny ma właśnie nasz wielki matematyk Rejewski. Trzeba przyznać, że matematyk Knox z Cambridge i Turing z Cambridge wspólnie z Rejewskim opracowali, przygotowali wykład pod tytułem Computable Numbers i to nabrało ogromnego, wielkiego rozgłosu i Alan Turing nazwał Rejewskiego polskim Einsteinem. No więc właśnie nie wiem, czy wiem, że dzisiaj dyscyplina Artificial Intelligence jest bardzo ważna, rozwija się w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia. No nie wiem, czy mamy w tym Polaków. A tymczasem to nasz rodak był właśnie inicjatorem, miał wielki wpływ w rozwój tej dyscypliny. No tu jeszcze należy wymienić, oprócz tych nazwisk, które zostały wymienione, należy wymienić pułkownika Langera i majora Ciężkiego, którzy również wizytowali Bletchley Park i zostawili tam bardzo wiele właśnie rozwiązań technicznych. Poza tym jeszcze chciałam nadmienić, że jeśli chodzi o Francję, to polski wywiad już w grudniu 1940 roku miał wiarygodne właśnie informacje o tym, co zamierza Hitler zrobić wiosną 1940 roku, a mianowicie zaatakować Francję, Holandię, Belgię i Luksemburg. I Polacy zdawali sobie sprawę z militarnej słabości Francji i obawiali się jej szybkiego podbicia przez Niemcy, co by również naraziło no między innymi 15 polskich szyfrantów pracujących w Château de Vignon i całą operację wywiadowczą. No tu trzeba powiedzieć, że były przerzuty siatek operacyjnych do Afryki Północnej. I właśnie w czasie takiego przerzutu zginął nasz wielki kryptolog Różycki. To było związane z zatopieniem statku, na którym przewożono Enigmę do północnych wybrzeży Afryki, a żeby tam zainstalować nową operację. Także właściwie część polskich kryptologów pozostała prawie że do końca wojny i działała we Francji na terytorium, które nie było bezpośrednio pod rządami Vichy. No, ostatecznie bardzo tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o tą jednostkę polską działającą we Francji, złamała ona 110 niemieckich szyfrów Enigmy. No, w czasie ten ogólny rachunek, prawda, wkładu Polaków, to można wyrazić w następujący sposób. A więc tylko wtajemniczone kręgi wiedziały o odczytaniu przez Polaków 8440 niemieckich wojskowych i dyplomatycznych depesz i meldunków, z czego około 1000 dotyczyło kampanii norweskiej, to był kwiecień-czerwiec 40 roku, 5000 meldunków dotyczyło kampanii francuskiej od 10 maja do kapitulacji Francji, to znaczy 19 czerwca 1940 roku, i materiały zdobyte właśnie w Château de Vignon, nie znam francuskiego, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, były przesyłane do Bletchley Park, także te centra tak zwane intelligence francuskie, gdzie pracowali Polacy, i Bletchley Park utrzymywały ze sobą bardzo ścisłą komunikację. I oczywiście informacja przekazywano za pośrednictwem kapitana McFerlana, to był oficer łącznikowy dowództwa British Expeditionary Forces. I teraz po kapitulacji Francji major Bertrand ewakuował francuską i polską grupę do właśnie Afryki Północnej, do Oranu. I tam ustabilizowana została właśnie też bardzo ważna komórka. I właściwie tę ciszę o wkładzie Polaków w działalność intelligence wywiadowczą aliantów właściwie przełamał dopiero Peter Calvo Corresi. On napisał książkę pod tytułem Top Secret Ultra. I on zresztą postawił tam tezę, że niezłomni Polacy założyli swoje centrum w Prowansji, w nieokupowanej części Francji, gdzie pracowali pod kryptonimem Cadix oraz Group 300 pod przykrywką firm konstruktorskich. I następnie w październiku 1944 roku, po 2 latach pracy, obawiając się zdemaskowania, udali się w kierunku Pirenejów. I to było, niestety, nieszczęśliwie 5 z nich wraz z dowódcą, majorem ciężkim, mechanikiem Palutem, inżynierem Fokczyńskim oraz pułkownikiem Langerem zostali schwytani. Langer i ciężki, to jest właśnie to, co mówił pan redaktor o tej ogromnej cenie, jaką płacili Polacy. A więc zostali wysłani do Oflagu, Schlossen Eisenberg, gdzie zginęli. Palut i Fokczyński trafili do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie obaj ponieśli śmierć. Palut zginął podczas nalotu alianckiego, a Fokczyński z wycieńczenia. A więc widzimy, że ta walka mózgów, jakkolwiek oni nie walczyli, w sensie nie brali udziału w bitwach, to jednak koniec był, płacili swoim życiem i koniec był bardzo dramatyczny. A więc te największe i najwybitniejsze intelekty niestety nie powróciły do kraju. Ale tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na pewną ważną rzecz, która jest też mało znana. Mianowicie, że dzięki nadzwyczajnym próbom papieża Piusa XII, człowieka niezwykle wrażliwego, który uratował z faszystowskiej opresji tysiące Żydów oraz zwrócił się właśnie do generała Franco z prośbą o oswobodzenie setek polskich pilotów brytyjskich i francuskich. I dzięki właśnie działalności interwencji papieża Piusa XII, Rejewski i Zygalski zostali zwolnieni 4 maja 1943 roku i odesłani do Madrytu, a następnie zostali oni przerzuceni z Hiszpanii do Portugalii i do Gibraltaru, a 3 sierpnia 1943 roku przedostali się do Londynu. I tu taka już czysto ciekawostka, że na Gibraltarze przebywali na dzień przed katastrofą generała Władysława Sikorskiego. I po krótkim pobycie w Patriotic School Rejewski i Zygalski zostali oddelegowani do wojska i rozpoczęli pracę w jednostce radiowej sztabu naczelnego wodza polskich sił zbrojnych w Senmour Boxmoor pod Londynem. Także to są wszystko wiadomości, które są powszechnie nieznane, a które miały ogromny wpływ na zwycięstwo właśnie aliantów w II wojnie światowej.
Pan redaktor Leszek Żebrowski?
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że polski wywiad podczas II wojny światowej miał tak jakby dwa ramiona. Z jednej strony był organizowany przez polskie siły zbrojne, rząd polski z tamtej strony, ze strony nieokupowanej części Europy, z Wielkiej Brytanii konkretnie. I tu są zakładane siatki konspiracyjne lub rozwijane te, które były na terenach zajętych przez Niemców. To jest głównie Francja, ale to jest także północna Afryka, gdzie też są przecież zmagania wojenne. To jest terytorium III Rzeszy. A z drugiej strony, to drugie ramię, to jest wywiad organizowany właściwie od podstaw, od początku, przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego. To są działania wywiadowcze, wywiadu ofensywnego, strategicznego Armii Krajowej. Z tej strony idzie następna porcja wiedzy dla aliantów. Wywiad Armii Krajowej w całości pracuje dla aliantów zachodnich. Sam z tego nie ma praktycznie efektów, bo nie prowadzi działań militarnych na taką skalę. Ale Polacy są jedynymi, którzy mają siatki konspiracyjne, wywiadowcze na terytorium Rzeszy, na terytorium Związku Sowieckiego, tej części zajętej przez Niemców, przecież Niemcy podeszli prawie pod Moskwę. Anglicy, Amerykanie nie mieli tam struktur wywiadowczych. Polacy je mieli. I ci ludzie, chociaż już później mocno osłabieni, już nie było ich tylu co przedtem, bo ten wywiad cały czas ponosi straty, pracują praktycznie do końca wojny. To jest cichy front, ale praca tego wywiadu dzisiaj powinna być oceniana bardzo głośno i z wielkim entuzjazmem. To jest coś, czym możemy się szczycić. Jedyną organizacją konspiracyjną obok Armii Krajowej, która miała wywiad strategiczny, zewnętrzny, poza terytorium okupowanej II Rzeczpospolitej, to są Narodowe Siły Zbrojne. Te oskarżane przez wiele środowisk jeszcze do dzisiaj o kolaborację z Niemcami. Wywiad zachodni Narodowych Sił Zbrojnych, kierowany i założony, rozwinięty przez Stanisława Jottę. On nie był nawet zawodowym wojskowym. Kadra, którą dysponował, to byli młodzi entuzjaści, często bez odbycia, bez przeszkolenia służby wojskowej. Ale to są de facto profesjonaliści. Oni pracują na terytorium III Rzeszy, w najbardziej niebezpiecznych warunkach, w niesprzyjających takiej pracy. To są młodzi absolwenci przedwojennych niemieckich lub gdańskich uczelni. Ludzie, którzy są świetnie zorientowani w mentalności niemieckiej, są w stanie w wtopić się w tamto społeczeństwo i pracować efektywnie jako polscy agenci. Te siatki konspiracyjne tego wywiadu zachodniego sięgają także poza terytorium III Rzeszy. Tam, gdzie są skupiska ludności polskiej, to jest Francja, to jest Belgia, tam, gdzie są robotnicy przymusowi polscy wywożeni, tam działają struktury tego wywiadu. I musimy pamiętać i mówić to cały czas i w jakiś sposób to przypominać, że większość z tych ludzi z tego wywiadu, czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, poniosła największą ofiarę. Oni zostali przez Niemców wymordowani. Większość z nich została wyłapana. Ale to, co stworzyli i to, co osiągnęli, poszło dla wspólnego dobra. Natomiast po wojnie oni przestali praktycznie istnieć. Dzisiaj jest tak, że w Polsce nie ma tablic pamiątkowych, nie ma pomników, nie ma ulic, nie ma nazw szkół imionami, nazwiskami tych ludzi z tego cichego frontu, szczególnie ludzi z Narodowych Sił Zbrojnych. Jest tablica poświęcona tym młodym, ofiarnym wywiadowcom zamordowanym w więzieniu w Moabicie w Berlinie. Nie ma czegoś takiego w Warszawie. I gdy rozmawiamy z najmłodszymi, tymi, którzy wchodzą teraz w dorosłe życie, o wojnie, ci, którzy się tym w ogóle interesują, mają chęć poznania, oni tą widzą tą wojnę od strony zmagań fizycznych, od strony strzelania, bombardowania i tak dalej. Nie widzą, nie wiedzą i nie rozumieją, że ten wysiłek intelektualny, wysiłek techniczny miał nie mniejsze, a często nawet większe znaczenie od tych zmagań czysto militarnych. To był ten polski wkład, który był najbardziej niedoceniany, ale jednocześnie chyba najbardziej wartościowy.
Panie redaktorze, rodzi się takie naturalne pytanie, kiedy wsłuchujemy się w ten ogromny udział i zaangażowanie Polaków w walkę podczas trwania II wojny światowej. Na czym polegał fenomen II Rzeczypospolitej? Bardzo krótki czas, bardzo krótki oddech wolności po wielu latach zniewolenia, a tutaj na progu rozpoczęcia II wojny światowej mamy ludzi wykształconych, a zatem szkolnictwo na odpowiednim poziomie, przemysł, ekonomia, ale także to, o czym pan redaktor wspomniał, bardzo sprawnie zorganizowany wywiad.
Tak, to jest fenomen, zjawisko, które możemy nazwać pokoleniem Polski niepodległej. To są ludzie, którzy już szkoły, zarówno średnie, jak i wyższe, pokończyli w wolnej Rzeczpospolitej. Ludzie, którzy poczuli, że to, o czym marzyły poprzednio pokolenia, stało się już faktem, że jest wolna Polska. W tej Polsce, która była biedna, która była zniszczona, gdzie wojna trwała 2 lata dłużej niż na zachodzie Europy, bo przecież mieliśmy jeszcze wojnę z bolszewikami, następne potworne zniszczenia. W tej Polsce odrodziła się polska myśl państwowa, techniczna, intelektualna. Stworzyliśmy kadry naukowe i polskie uczelnie nie były, nie odstawały poziomem od uczelni zachodnich. To właśnie świadczy o tym, jakich ludzi przekazaliśmy na Zachodzie do pracy na rzecz nie tylko wywiadu, ale także przemysłu, czy francuskiego początkowo, czy później brytyjskiego. Oni nie byli gorsi, a w bardzo wielu miejscach byli lepsi od swoich kolegów zachodnich, lepiej wykształceni. To byli wizjonerzy, ludzie, którzy potrafili zrobić coś, co wydawało się niemożliwe. Zmagania z Enigmą podejmowali i Francuzi, i Brytyjczycy. Polakom się to udało. I wiele innych wynalazków technicznych, które przyczyniły się do rozwoju myśli technicznej, wojskowej, militarnej, jest udziałem Polaków. Jeśli nie w całości, to przynajmniej w tych elementach, które, te konstrukcji, które były najbardziej wartościowe, bez których ten postęp nie byłby możliwy, a przynajmniej nie poszedłby tak szybko. To jest nasz udział. Ale my tego nie wiemy. My o tym zapominamy. I my tego w jakiś sposób nie doceniamy.
Pani profesor, również poza granicami ojczyzny pani bardzo wiele lat spędziła, także uczestnicząc w różnego rodzaju działaniach naukowych. No i ten bardzo ważny element, o którym mówiliśmy także w pierwszej części, to zaangażowanie w tłumaczenie dzieł na język angielski dotyczących historii Polski. Wbrew, w imię tej zasady, że jeżeli coś nie jest przetłumaczone na język angielski, to po prostu nie istnieje, a zatem taki także bardzo konkretny przyczynek, aby to, co prawdziwe jest związane z naszą polską historią, przetrwało i nie zostało zapomniane.
No właśnie, powinniśmy tutaj stworzyć, powiedziałabym, taki network zawodowych tłumaczy, bo rzeczywiście mamy bardzo bogatą literaturę historyczną, ale w zasadzie zasadzie nic nie jest tłumaczone. I kiedy ja wykładałam na Georgetownie w szkole dyplomacji, to po prostu nie było literatury w języku angielskim. I wtedy musiałam odwołać się do, na przykład jeśli chodzi o II wojnę światową i właśnie to, o czym tu mówiłam, to książka napisana przez mojego stryja, no, który, prawda, z racji funkcji, jaką pełnił, mianowicie miał zapewniać bezpieczeństwo między innymi generała Sikorskiego, no po tej tragicznej katastrofie podał się do dymisji, jakkolwiek no już wiemy, że nie miał z tym nic wspólnego, ale no choćby przypomnieć tutaj należy, że powracając jeszcze do tej działalności intelligence Polaków, że w oparciu o polską myśl techniczną, która jakkolwiek oczywiście została nieco usprawniona w Bletchley Park, to jednak w czasie II wojny światowej 7 tysięcy specjalistów, matematyków, lingwistów, specjalistów innych dziedzin odczytało 500 000 niemieckich, włoskich, japońskich, francuskich rządów Wiszy i sowieckich wiadomości natury politycznej i wojskowej. To jest coś nadzwyczajnego. Ale znowuż, jeżeli nie będzie książki na ten temat, no akurat tutaj w tej literaturze jest parę prac brytyjskich, ale no dziwne, że Polacy o tym nie mają pojęcia. To w tym wypadku tutaj zaniedbania w wykształceniu Polaków są chyba nawet może jeszcze większe, bo ja spotykałam Brytyjczyka czy Brytyjczyków paru, którzy, z którymi właśnie żeśmy wymieniali się, czy to, co ja wiem, pokrywa się z tym, co oni wiedzą, no i to się pokrywało. Ale przeciętny Polak pojęcia o tym nie ma. Więc oczywiście, no była, zdaje się, jakaś jedna czy dwie prace. Także jeżeli Polacy chcą zaistnieć na arenie międzynarodowej, to te wszystkie książki, które tutaj napisano, a tu jest cała biblioteka tych książek i naprawdę jest wiele bardzo wartościowych pozycji, to pewnie pan redaktor się ze mną zgodzi, no choćby pana ostatnia książka, ale to wszystko, bo to wszystko nie jest tłumaczone i na przykład ostatnia książka tutaj pana redaktora, ona bardzo analitycznie i szczegółowo podchodzi do tych różnych działań, czy jak działał, właściwie jak funkcjonował ten komunizm. No, Amerykanie są tutaj troszkę bezradni, jak małe dzieci, bo oni po prostu tego nie wiedzą. Myśmy to przeżyli. I teraz na przykład kwestie Unii Europejskiej. No, powiedział do mnie profesor Kulski w Waszyngtonie, syn komisarycznego prezydenta Warszawy, który był zastępcą generała Leista, no, po tym jak prawda, prezydent Starzyński został zaaresztowany i wzięty do obozu, gdzie został stracony, to on powiedział do mnie coś takiego, no, że ta Unia Europejska to jest taki ZSRR bis, tylko my to wiemy, bo my to czujemy, bo my już przeżyliśmy i my tam w ogóle nawet nie mamy głosu, a my już mamy doświadczenia, prawda, do tego tutaj pani Merkel cały czas podaje te rozwiązania, które mają, które sprowadzają się do centralizacji. Za każdym razem to jest większa centralizacja i większa centralizacja i większa centralizacja. A my już wiemy, że ta centralizacja do niczego nie doprowadzi, że tu musi być wolność, to musi być decentralizacja. Ale oni, Niemcy, szczególnie no Niemcy zachodnie, nie mają tego doświadczenia. Także zamiast tutaj pouczać nas, powinni słuchać nas. Jakkolwiek w naszym społeczeństwie no, są osoby, które są zdeklarowanymi, powiedziałabym, zwolennikami tej właśnie command economy i tego, prawda, systemu, no delikatnie mówiąc, daleko posuniętej centralizacji, żeby nie powiedzieć systemu torańskiego, kiedy jest właśnie ta czołobitność, wrogość wobec jednego, jedynego wodza, no to wielka szkoda, że zamiast słuchać nas, to znaczy tych, którzy to doświadczenie posiadają, no nasze doświadczenia są zupełnie unikalne. Te jednak prześladowania, jakie przeżyliśmy po tej II wojnie światowej, kiedy cały świat świętował zwycięstwo, to my, prawda, przechodziliśmy z rąk jednej okupacji do drugiej okupacji, ale tutaj właśnie strasznie ważne jest to podkreślenie, że na przykład te 20 lat suwerenności dało niebywałe rezultaty. Powstał co? Powstał nowy port Gdynia. Warszawa miała ponad 40 teatrów. Istniały właśnie, działały wszystkie te instytuty naukowe. Tak dalece byliśmy, że pobiliśmy i Anglików, i Francuzów, i nawet Niemców w koncepcjach właśnie artificial intelligence, czy no, to właściwie można powiedzieć, że to łamanie kodów, ta metoda, którą zastosował Rejewski, to był naprawdę komputer. To był pierwszy komputer. Także to jest dowód na to, co może się stać społeczeństwem, jeżeli zakosztuje i jest w warunkach, prawda, jest suwerennym społeczeństwem. I chcę powiedzieć, że ten rząd, który znalazł się na emigracji, prawda, który, bo tutaj w czasie, no ja sama byłam kształcona w Polsce w okresie tak zwanego PRL-u i wtedy mówiło się, jakoby ten rząd uciekał. On wcale nie uciekał, on się ewakuował po to, ażeby z terenu wolnego móc zarządzać na arenie, po pierwsze, żeby móc zarządzać sprawą polską w relacjach międzynarodowych, ale również tym państwem podziemnym i tą armią podziemną. I chcę powiedzieć, że rząd polski nigdy, ten rząd polski na uchodźstwie, nigdy nie zaakceptował rezultatu konferencji jałtańskiej, czego wyrazem jest deklaracja rządu polskiego z 13 lutego 1945 roku, kiedy na przedstawiciele tego rządu stwierdzają, iż metoda zastosowana podczas podejmowania decyzji w sprawach Polski stała w sprzeczności z najbardziej podstawowymi wyznawanymi zasadami, na podstawie których alianci się zjednoczyli. A więc alianci zdradzili podstawy prawne i etyczne i systemu wartości, na jaki się zjednoczyli. A mianowicie rząd nasz nigdy nie uznał tej postanowień jałtańskich, albowiem zostały one zawarte bez udziału przedstawicieli społeczeństwa polskiego, to znaczy rządu polskiego, i one były sprzeczne z literą tak zwanej Karty Atlantyckiej i prawem każdego narodu do tak zwanego samostanowienia i obrony własnych interesów, co podkreśla amerykański prezydent Wilson z tak wielką siłą, prawda, w czasie po I wojnie światowej. Także to jest może przykład, że kiedy rząd jest rządem suwerennego państwa i kiedy rząd jest rzeczywiście patriotycznym, suwerennym rządem, a nie rządem broniącym interesów innych potęg, to wszystko to razem powoduje wspaniałe relacje i przynosi wspaniałe rezultaty. Także no cóż, wypada nam mieć nadzieję, że jeszcze powrócimy do takiej suwerenności politycznej, gospodarczej, moralnej, etycznej. Wypada w to wierzyć, że to jeszcze się kiedyś najlepiej byłoby w najbliższej przyszłości stanie.
To jest jakieś zagadnienie, dlaczego tak się stało, że po zakończeniu II wojny światowej sprawa polska została zepchnięta gdzieś na bardzo daleki margines i cały ten wielki dorobek, to o czym mówimy, został zapoznany i właściwie przejęty przez naszych sojuszników. Ale tu musimy pamiętać o tym, że po 1944-1945 roku nie było normalnej Polski, że ta Polska, która była II Rzeczpospolitą, ta, która była Polską podziemną, tą wojnę przegrała. Polska przegrała to na wszystkich frontach. Przegrała to przede wszystkim politycznie i przegrała terytorialnie. Po wojnie była Polska Ludowa. Polska Ludowa, Polska Komunistyczna nie była zainteresowana w tym, żeby nagłaśniać sukcesy, osiągnięcia Polski, która była na Zachodzie. Polskiego rządu, naczelnego wodza, prezydenta, polskich sił zbrojnych. To wszystko dla nich było obce, to wszystko dla nich było wrogie. Pamiętajmy, jak tych ludzi, którzy wracali z Zachodu, traktowano. Bardzo wielu z nich zamordowano. Wielu z nich siedziało w komunistycznych więzieniach przez wiele lat. Oni byli deprecjonowani, byli szykanowani. W związku z tym Zachód tak jakby zapomniał o sprawie polskiej, ale zapomniał także o tym wielkim naszym wkładzie. To dopiero teraz powoli wraca po kilkudziesięciu latach, już oczywiście na zupełnie innej podstawie, też bardziej w podręcznikach, w analizach historycznych, natomiast nie ma tego w życiu politycznym. To wszystko straciliśmy. Natomiast tragedią jest to, że po 1989 roku nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy. Polska, która nazywana jest III Rzeczpospolitą, trwa już dłużej niż II Rzeczpospolita. I jeśli teraz porównamy to, co osiągnęła tamta Polska z tym, co osiągnęła ta Polska, to w bardzo wielu dziedzinach wypada to na wielką naszą niekorzyść. Przede wszystkim nie we wszystkim jesteśmy samodzielni. Nie we wszystkim jesteśmy suwerenni. To, co się dzieje, to, co się nam nie podoba, partyjniactwo, ta różna gra tych ciemnych sił, interesów, było także przed wojną. To nie jest tak, że polityka jest rzeczą czystą, ale nie było tego na taką skalę. Jednak podstawy polskiego przemysłu zaistniały właśnie wtedy. Wtedy rozwijano Polskę. Dzisiaj w dużym stopniu mamy takie poczucie, że Polskę się zwija, że jesteśmy gdzieś znowu spychani w jakieś ostatnie miejsce w Europie. I zamiast być dumni z własnego kraju, zamiast być dumni z naszych osiągnięć, wytwarza nam się mity, że jesteśmy niepełnowartościowi, że jesteśmy gorsi, że mamy na sumieniu rzeczy, których tak naprawdę nie mamy, ale nam się drapie te sumienia. Nam się mówi, że coś w nich jest. I nie ma miejsca na dumę. Nie ma miejsca na chwalenie się własną tożsamością narodową. Często nawet samo słowo naród jest deprecjonowane, jest ośmieszane. Przecież tak na dłuższą metę nie może być, bo to jest zabieranie nam fundamentu, zabieranie nam podstaw cywilizacyjnych. Bo to, że jesteśmy Europejczykami, to jesteśmy w sensie takim, jakim zawsze byliśmy. Ale dlaczego mamy przestać być Polakami jednocześnie? Gdy się rozmawia z młodymi ludźmi z Zachodu, z młodymi Francuzami, z młodymi Brytyjczykami, z młodymi Hiszpanami, oni wiedzą, kim są i wiedzą, dlaczego tacy są i chcą to kultywować, chcą to pielęgnować. W Polsce się mówi, nie, Europejczyk jest ważniejszy. Ty bądź już teraz Europejczykiem. Ale przecież to jedno drugiego nie wyklucza. Polska była w Europie od bardzo dawna i dawała tej Europie rzeczy, których ta Europa wtedy nie znała. To, jaki był zakres demokracji w Polsce i w Europie Zachodniej, to jest rzecz nie do porównania. Byliśmy w tym naprawdę ważniejsi. Czy podstawy prawa międzynarodowego, prawa ochrony ludności cywilnej podczas działań wojennych. To się zaczęło bardzo dawno temu. W Polsce to było, co było w ogóle nie do przyjęcia, nie do zrozumienia tam. I my się na to zdobywaliśmy. To jest wszystko powód do polskiej dumy. Tej w granicach zdrowego rozsądku, bez megalomanii. Ale my nie musimy być megalomanami, bo mamy czym się chwalić. Tylko nie możemy się tego wstydzić.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone. Wkład polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. W studiu Radia Maria pani dr Mira Modelska-Krycz i pan redaktor Leszek Żebrowski. Czynne są już telefony do naszego studia. Przypomnę numery 56 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej. 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. Dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 56 z Ameryki, z Kanady 011 48 56.
Tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do niepodległej.
Przyjmujemy telefony, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Witam bardzo serdecznie, zgromadzonych, Anna z Lublina. Państwo wspomnieliście o panu inżynierze Jerzym Stanisławie Rydlickim. Otóż ja mam bardzo szczegółową informację o tym genialnym wręcz konstruktorze i myśli lotniczej, zresztą nie tylko, ponieważ on tutaj niedaleko Lublina, w Olbięcinie, miał przed wojną majątek. Pracował w takiej spółce przed wojną Plaga Leśkiewicz w Lublinie. Cała ta historia jest niezwykła wręcz. To był geniusz, absolutny geniusz. I w 1935 roku, o dziwo, jak upaństwowiono zakłady w Lublinie, on nie mógł znaleźć pracy. Po prostu nie przyjęto go z niesamowitą ilością projektów już wtedy. Z tej informacji, którą ja posiadam, on obrano szkołę, która zaistniała w majątku w Olbięcinie, jego imienia. I chodzi mi o to, czy prawdą jest, bo to była osoba, on się urodził w Odesie, tam zdobywał szlify, jako 8-letni chłopiec już zaczął konstruować. Był genialnym rysownikiem. No to w ogóle jest coś niesłychanego, ponieważ Państwo tak marginalnie tylko wspomnieliście, panie profesor, zwłaszcza o jego konstrukcjach na rzecz lotnictwa angielskiego, francuskiego zresztą, bo on dostał odznaczenie od marszałka Piłsudskiego za niezwykłe zdolności. Chciałam tylko zapytać, czy coś panu redaktorowi wiadomo jest na temat syna, bo najprawdopodobniej, nie wiem, czy to jest prawdą, jego syn to był pierwszy lotnik, który zginął nad Londynem. Nie wiem, nie znam imienia tego syna, ale czy to jest prawdą, czy pan redaktor zetknął się z taką wiadomością? Gdyby była taka możliwość czy konieczność, to zapraszam do Lublina i ten majątek w Olbięcinie warto zobaczyć, bo ten człowiek robił tam niesamowite rzeczy właśnie od lat 35 do wybuchu wojny, może nawet troszkę wcześniej, był społecznikiem niesamowitym. No po prostu geniusz. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, pani Anno. Pozdrawiamy Lublin, panie redaktorze.
Tego akurat nie wiem, jaki był los jego syna. Czy to był pierwszy polski lotnik strącony nad kanałem La Manche, czy w czasie bitwy o Anglię. Natomiast jest to do sprawdzenia i wcale to nie będzie takie trudne. Ministerstwo Wojny Wielkiej Brytanii ma takie rejestry, ma takie dokumenty i zwrócenie się z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy, myślę, że byłoby skuteczne w bardzo jakimś krótkim terminie.
Prosimy tak, bardzo, szczęść Radio Maryja, szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Ja chciałem prosić Państwa o zwrócenie uwagi na dwie sprawy. Pierwsza to jest myśl, którą ma człowiek. Ona tak powiedzmy sama się nie zrodzi, do tego potrzeba wykształcenia, bo jak nie ma wykształcenia, to można sobie w głowie się tylko drapać i się niczego nie wymyśli. A druga to jest rozwój technologiczny, czyli zdobycze tych wszystkich myśli, które wykształceni ludzie posiadają poprzez właśnie tą edukację i wykształcenie. I teraz zobaczmy, że przed II wojną światową Polska się bardzo dobrze rozwijała, była piękna myśl technologiczna, rozwijały się fabryki, rozwijały się różne okręgi przemysłowe i nagle ktoś wpada na pomysł, nie wiadomo za czyje pieniądze, żeby zniszczyć, rozwalić to wszystko, żeby po prostu tych, którzy mogliby być konkurencją, unieszkodliwić. Ktoś za czyjeś pieniądze po prostu wpada na wspaniały sposób, metodę zniszczyć, rozwalić. W tym czasie my się rozwiniemy, będziemy do przodu i na wieki wieków amen, oni się już nigdy nie rozwiną. Tak jak tu pani mówiła, że ci intelektualiści zostali za pieniądze na zachodzie, bo tu u nas wtedy się mniej zarabia, bo tamta gospodarka idzie do przodu, a my zniszczeni, zacofani nie jesteśmy w stanie się już rozwijać. No to może tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie.
No, może na początek ja bym powiedziała, że jeżdżę dużo pociągami teraz po współczesnej Polsce. No i widzę, że nie jesteśmy nawet w stanie sporządzić właściwy rozkład jazdy. Tymczasem to jest nie do wiary. W 1939 roku na wystawie w Nowym Jorku we wrześniu, no nieszczęśliwie to była światowa wystawa, ogromna, gigantyczna wystawa w Nowym Jorku i tam najszybszy pociąg to była polska Lux Torpeda. To brzmi, a tu niedawno, 2 czy 3 dni temu, prawda, wotum nieufności wobec ministra komunikacji, zdaje
transportu.
Się. Transportu.
Który
tak.
Sam nie jeździ pociągami, bo wie, że to nie ma sensu.
No więc właśnie, to jest, proszę Państwa, to naprawdę, to można by tu sobie zadać pytanie, no komu się udała taka destrukcja, bo to jest destrukcja nadzwyczajna. Teraz rzeczywiście pan podkreślił fakt, że ten element decyzyjny, no zawsze zarówno faszystowskie Niemcy, jak i komunistyczna Rosja, no za kogo się brały w pierwszej kolejności? Za ten element decyzyjny. I ja to symbolicznie nazywam tak, że jak się utnie tą głowę temu elementowi decyzyjnemu, no to co pozostanie? Pozostają to, co Amerykanie nazywają nóżki Busha. To są takie kurze nóżki, które w czasie kryzysu były wysłane do Rosji, która w tym momencie przejściowym, prawda, no, cierpiała nawet w pewnych rejonach no głód. Także ten element decyzyjny u nas, 3,5 miliona młodzieży na emigracji, to jest coś niebywałego i muszę powiedzieć, że byłam w zeszłym roku, wymieniałam prawo jazdy i siedziałam koło takiej starszej pani Angielki i kiedy ona zapytała skąd ten akcent, mówię z Polski I ona mówi, ach, jacy cudowni byli właśnie wasi, byłam wtedy młodą studentką i zapraszaliśmy polskich lotników na takie potańcówki. I ona mówi, jakie wspaniałe maniery, jacy inteligentni, tańczyli w białych rękawiczkach, dzielni, cudowni. A potem się zaśmiała i mówiła, nasze dziewczyny to ich nazywały, że to byli samobójcy miłości. I teraz... Po jakimś czasie nachyla się do mnie i mówi, ale coś się z wami stało. Mówi, niedawno czytałam w gazecie, że ci nowi Polacy to przyjeżdżają i ponoć w Hyde Parku polują na łabędzie, które zjadają. Coś się z wami stało. Polacy polujący na łabędzie w Hyde Parku.
Dobrze, że pan zrobił takie porównanie Polski przedwojennej ze współczesną, że teraz jest inaczej. I przypomnijmy sobie, jaka była wówczas ideologia państwowa. Do Polski ściągano z całego świata Polaków. Dobrowolnie ci ludzie przyjeżdżali, przywozili pomysły, przywozili swoją wiedzę, często tracili na tym zawodowo, finansowo, ale chcieli odbudowywać kraj. Jaka jest dzisiaj ideologia państwowa? Dzisiaj się tłumaczy młodym ludziom, że integracja, Europa, rozwój będzie polegała na tym, że możecie z Polski wyjechać. Macie paszporty, są granice Schengen daleko, więc możecie się wszędzie przemieszczać. Macie zmywaki na zachodzie, macie domy starców, gdzie możecie się opiekować ludźmi. Możecie sprzątać, zmywać, gotować komuś za jakieś marne pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że tu będziecie mieli jeszcze mniej. Tam jakoś przeżyjecie. To jest odwrotność. Tam, gdzie był rozwój przed wojną, tu w tym przypadku mamy regres. Młodzi, dynamiczni ludzie uciekają. Jeśli więcej dzieci polskich rodzi się w tej chwili w Londynie niż w Warszawie, to znaczy, że to jest dramat. My jesteśmy na 200 którymś miejscu w świecie, jeśli chodzi o dzietność. Brakuje nam kilka pozycji, żebyśmy się znaleźli na szarym końcu. Jaka jest nasza przyszłość? Jakie będą te polskie szkoły i jakie będą ich jacy będą ich absolwenci? Kto ich będzie uczył? I kogo? Za jakiś czas?
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Ja dzwonię z Wielkiej Brytanii, mam na imię Wojtek i właśnie chciałem zadać gościom programu odnośnie Wkładu Polskiej Myśli Technicznej.
Tak, panie Wojtku, słyszymy się, jesteśmy już na antenie. Proszę przejść do pytań. Panie Wojtku, my się w dalszym ciągu słyszymy. Bardzo proszę rozpocząć wypowiedź. Od początku jesteśmy na antenie.
Już zaczynam. Szczęść Boże, z tej strony Wojtek z Wielkiej Brytanii. Witam serdecznie gości w studiu, którzy... Tak, ja mam pytanie do pana Leszka Żebrowskiego. Mianowicie, ja dzwonię z Wielkiej Brytanii i wie pan, odkąd zacząłem się interesować historią, a interesuję się już... Rozumiem, więc moje pytanie jest takie, odnośnie tej całej sytuacji.
Panie Wojtku, proszę słuchać tego, co się dzieje w słuchawce telefonu, bo pan ma najprawdopodobniej włączony zestaw do odbioru Radia Maryja i ten przekaz satelitarny jest opóźniony, a my w dalszym ciągu pana słyszymy i czekamy na zadanie pytania.
Dobrze, w takim razie moje pytanie brzmi, czy jest jakaś możliwość zatrzymania tego procesu, takiej naprawdę umniejszania tej Polski, tej polskiej myśli technicznej, bo wie pan, ja tutaj w Wielkiej Brytanii naprawdę zauważam ogromną niechęć do nas. To znaczy, jest niesamowita propaganda, jeśli chodzi o media. Cokolwiek się dzieje, coś z Polakami jest od razu nagłaśniane. I to jest naprawdę bardzo nieprzyjemne. Poza tym,
panie Wojtku? Niestety może nasze połączenie zostało przerwane, ale usłyszeliśmy to pytanie, które pan Wojtek zadał, panie redaktorze.
Tak, myślę, że odpowiedź będzie bardzo konkretna i musi być konkretna. Otóż w tych sprawach nie ma żadnego fatalizmu. To nic nie musi tak być, a że tak jest, to wynika z określonych działań. Jeśli te działania zostaną zmienione, to oczywiście efekty nie będą może natychmiastowe, że dzisiaj czy jutro to się zacznie zmieniać. Ale jeśli podejmiemy takie działania, to ten trend możemy odwrócić. bardzo wielu Polaków wykształconych pracuje w tej chwili na Zachodzie nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że zostali do tego zmuszeni, że tu nie ma dla nich warunków. Jak te warunki się im zapewni, Polacy nie będą z Polski uciekać. I to jest bardzo prosty przepis na to. Albo państwo chce, żeby się rozwijało, albo państwo nie chce, żeby się rozwijało. Na razie jesteśmy w tym niestety drugim kręgu.
Dziękuję serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Kłaniam się tu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak panu na imię, skąd telefon?
Bronisław Ziemi Tybarski.
Witam, panie Bronisławie. Jesteśmy na antenie. Słyszymy się. Bardzo proszę.
No ja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie, ojca prowadzącego i panu z państwa w studium. I mam takie pytanie. Czy jak to jest właściwie? Skąd się to bierze taka destrukcja naszego państwa, naszego narodu, deprawacja? No jak z temu przeciwdziałać? Bo to przecież jak tak dalej pójdzie, no to przecież perspektywy się rodzą bardzo fatalistyczne. Ale ja mam jednak nadzieję, że pan mógł nam pomoże, jako się z tego ostkniemy, że wyjdziemy. Ale co robić, żeby skoro nawet ugrupowanie polityczne, które są teraz na scenie, poza tam powiedzmy wielu ludzi, którzy w sprawie sprawiedliwości, czy, ale generalnie no to inni nawet czy państwo, czy z jednej, czy z drugiej strony nie ma jakichś takich skutecznych działań, żeby temu przeciwdziałać. I co tutaj robić? Tak. Tu proszę o jakąś taką radę, czy też powiedzieć wskazanie dla narodu, żebyśmy mogli z tego wyjść.
Dziękuję, panie Bronisławie. Pozdrawiam.
Skąd to się bierze? Oczywiście musimy przede wszystkim zacząć od siebie. To się dzieje dlatego, że to jest zaniechanie. Wszędzie tam, gdzie możemy coś zrobić, coś pozytywnego dla siebie, dla innych, dla naszego otoczenia, musimy to robić. Bierność w tym przypadku działa przeciwko nam. Możemy narzekać, możemy wszystkich innych o to oskarżać, że nam przeszkadzają, że oni coś za nas robią, ale najpierw powinniśmy się zapytać sami siebie, co możemy z siebie dać, co możemy zrobić i co naprawdę robimy. Przede wszystkim nie należy robić rzeczy niepotrzebnych, nie tracić na to czasu. Gdybyśmy sobie zrobili taką analizę dzienną czy tygodniową, czasową, na co poświęcamy czas tak zwany wolny, poza tym, co musimy iść do pracy, czy wykonywać jakieś podstawowe funkcje, które są niezbędne do życia, do egzystowania, na co przeznaczamy nasz wolny czas, ile czasu poświęcamy dzieciom, ile czasu poświęcamy znajomym, bliskim, rodzinie na to, żeby ludzi uświadamiać. Przecież wybory są co kilka lat, ale kampania wyborcza jest codziennie. I ona się odbywa w tych wszystkich czołowych mediach. My jesteśmy cały czas instruowani, świadomie lub nieświadomie, ulegamy tym wpływom, tym podszeptom. Nam się mówi, że jest dobrze, że nic się nie stało, że jest wszystko w porządku, kraj idzie w dobrym kierunku, rozwijamy się, mamy dochód narodowy. Polska jest w szczęśliwej sytuacji, zieloną wyspą w Europie. Więc jak to się dzieje, że mając stale wzrost gospodarczy, wyprzedając majątek narodowy, mamy dopływ pieniędzy, wpadamy w pułapkę zadłużenia. Zadłużamy już nie siebie, nie swoich następców, tylko następców naszych następców. Oni tego nie spłacą w przewidywalnym terminie. I cały czas te pieniądze gdzieś są topione. Dlaczego w Polsce autostrada ma kosztować 2 czy 4 razy drożej niż w Niemczech, gdzie jest inny poziom myśli technicznej, inny poziom płac, prawda, że warunki są takie same. To nie jest to, że my jesteśmy na bagnach, na strukturach wulkanicznych czy coś takiego. Jak to się dzieje? To się dzieje z naszego zaniechania. My na to pozwalamy. My przechodzimy biernie. Więcej takiego działania, więcej zaangażowania, więcej niezgody na zło, to będzie więcej dobra.
Prosimy bardzo. Niestety nieudane połączenie. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Komuś zabrakło odwagi. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Sam do mnie ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, panie Wiesławie, słuchamy. Panie Wiesławie, radio nie wyłączone.
Już byłam przyciszone, wyłączam całkiem.
No właśnie, my jesteśmy na antenie i czekamy na pana wypowiedź.
Dobry wieczór i szczęść Boże. Witam wszystkich uczestników tej bardzo ciekawej audycji. Ja chciałem powiedzieć parę takich słów. Pani profesor, wspomniała o naszych myślach technicznych w sprawach komputera. Mało kto wie, że pierwszy komputer skonstruowany, który ujrzał światło dzienne, stworzył Polak w warsztacie samochodowym. To był komputer, te słynne komputery Commodore. Stworzył Polak, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale w warsztacie samochodowym w Kalifornii. I on tam tworzył te komputery. Jego daleki kuzyn w Nowym Jorku na Brooklynie ma w tej chwili montownię komputerów. Druga sprawa. Odnośnie tej myśli technicznej. Pierwsze polskie komputerki do liczenia. Te słynne Borki i Lorki. Robił inżynier w Poznaniu, który przywoził części, również koledzy mu przywozili części z Anglii i tam w warsztacie samochodowym tworzył pierwsze kalkulatory właśnie do liczenia. Bolek i Olek. To jest taka sprawa. To, co pani profesor wspomniała, że członkowie NRZ byli prześladowani. Ja żałuję, że z wujkiem nie porozmawiałem. Brat rodzony mamy, który był właśnie w tej organizacji, w tym stowarzyszeniu, można powiedzieć, i później 3 lata był w lesie, popularnie mówiąc, partyzance w oddziale ponurego, za to, że został zdradzony, tak zwany został spalony. Musiał uciekać do lasu, bo tak to byłby, nie wiem, więzienie albo zlikwidowany. I on i jego brat musieli uciekać do lasu, kryć się wśród partyzantów. Jeden z nich, starszy, pracował później w okolicach Olsztyna jako kierownik działu rolnego, musiał, jak go wykryto, musiał zejść na stanowisko najniższe zwykłego pracownika, a ten pierwszy wujek, Stefan, który był kierownikiem warsztatów szkolnych, mógł być nawet i dyrektorem w szkole, przez to, że był prześladowany, do 65 roku nie mógł pełnić funkcji kierowniczej. Ja żałuję, że nie porozmawiałem więcej z nim na ten temat, bo mieszkał na Śląsku w Katowicach, ale dużo się od niego dowiedziałem na ten temat. Ja nawet widziałem gazetę w ręce, miałem gazetę krakowską w ręce, chciałem od wujka, bo wujek, nie dam ci. Z maja 1947 roku, gdzie były wydrukowane nazwiska żołnierzy, którzy zginęli w Katyniu. To już myśmy wtedy wiedzieli o Katyniu. Dopiero później, że to była publika, wyjął tą gazetę, ma i ta gazeta jest.
Tak, panie Wiesławie, ciężko tyle wątków poruszyć podczas jednej wypowiedzi. Za to, co usłyszeliśmy, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Powracamy oczywiście do tej myśli technicznej, bo to zasadniczy temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i bardzo bym prosił telefonujących, aby nie uciekać zbytnio od tematu, który sobie wyznaczyliśmy, bo to jest bardzo konkretne także bogactwo i wkład w to wszystko, co stało się momentem przeważającym, jeżeli chodzi o działania wojenne. Pani profesor, bardzo proszę.
No właśnie, tym Polakiem to jest Woźniak i rzeczywiście to oprócz tego wybitnego Polaka w tak zwanym Silicon Valley pracowała cała armia Polaków. No chcę powiedzieć, że bardzo wysoko byli oceniani, no nie tylko Polacy, ale i Rosjanie, czyli tam była taka słowiańska elita i nawet przypominam sobie taki okres, no bo tutaj od, powiedzmy sobie, od 2008 czy czy 6 czy 7 roku jest ta tak zwana zapaść gospodarcza, no w ogóle światowa i w Stanach Zjednoczonych, ale przypominam sobie osoby, które zwracały się do mnie w czasie moich podróży do Polski i ażeby przywieźć czy znaleźć właśnie elektroników. Także polscy elektronicy do tej pory mają bardzo wysoką renomę w Stanach Zjednoczonych. No tutaj, jak już pan mówi o tych wynalazkach, to na przykład te słynne patrioty, o które występujemy, to ich głównym konstruktorem był właśnie oficer z armii Andersa. Więc on nawet przyjeżdżał do Polski i chciał tutaj w jakiś sposób no pomóc Polsce, ale zdaje się, że nie ta akcja dyplomatyczna nie zdała egzaminu. No muszę powiedzieć, że nie wiem skąd właśnie nastąpiło takie załamanie tutaj tego ducha młodzieży, bo kiedy ja przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, to zdałam sobie sprawę, że w celu utrzymania się na powierzchni muszę iść na najlepszy uniwersytet, muszę podjąć prace najtrudniejsze, dlatego, bo tylko przy pomocy takich prac będę jako wdowa samotnie wychowująca dziecko i mająca na utrzymaniu starszą matkę, wiedziałam, że na jakichś zwyczajnych pracach pospolitych nie dam sobie rady finansowo. No i rzeczywiście stawiałam sobie najtrudniejsze zadania i teraz z prawdziwą przykrością patrzę, że nasza młodzież zajmuje się właśnie takimi sprawami, które się nazywają takimi minor, a nie przystępuje do studiów na doktoratach i nie robi doktoratów na tych uczelniach prawda amerykańskiej. Przyjeżdżają Chińczycy, nie sposób jest zrozumieć w ogóle, co oni mówią. Mówią. Ci profesorowie bardzo często są w kropce, bo nie wiedzą, co taki Chińczyk powiedział, jak go ocenić. Tymczasem oni mają te ambicje właśnie na robienie doktoratów, na studiowanie, a nasi obywatele jakoś został im złamany swego rodzaju kręgosłup. Zamiast myśleć o sobie, że jesteśmy najlepsi, to my idziemy do takich spraw, no bardzo przepraszam, ale które właściwie trzeba się uważać troszeczkę tak za białego murzynka, żeby nawet chcieć podejmować takie prace. Więc to chyba wynika z tego złamanego kręgosłupa, a z drugiej strony może z tego wmówienia nam wartości, jakoby to ta sprawa, tylko że wszystko liczy się miarą finansową. To nieprawda. Jeżeli no nie ma innego sposobu, ale poprzez studia i poprzez bycie rzeczywiście fachowcem w danej dziedzinie, bez względu jaka by ona nie była. No i proszę Państwa, zachęcam, że wszyscy ci, którzy emigrują, nie zaczynajcie od tego, aha, no to samochód, albo dom, albo coś jeszcze. Ja bardzo skromnie żyłam i zarówno w Anglii, w Szwecji, w różnych miejscach, a pierwsza rzecz, co robiłam, zapisywałam się na kursy, poznawałam język, zapisywałam się na uniwersytet i potem to były cały czas, należy inwestować w siebie. I kiedyśmy byli w epoce, prawda, rozbiorów, no dzisiaj nie ma w szkole historii, dzisiaj nie ma geografii, matematyka jest pod zdechłym mazorkiem. Ja mogę powiedzieć, że byłam bardzo słabą studentką z matematyki i kiedy byłam zmuszona prawda, na zastępstwach uczyć matematyki i trygonometrii w Stanach Zjednoczonych, no raptem stałam się gwiazdą w szkole. co świadczy o tym, że był tak wysoki poziom matematyki. A teraz studenci studiują jakieś takie wydziały politologia. No po politologii to co to można robić? Rzeczywiście pracować na zmywaku.
Albo europeistyka.
Tak, no właśnie.
Do tych wątków powrócimy za chwilę. Chciałbym odebrać kolejny telefon, bo nasz słuchacz już trochę oczekuje. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Dominik z Łodzi. Ja chciałem włączyć się do dyskusji. Witam serdecznie ojca prowadzącego. Witam zgromadzonych gości.
A ja witam serdecznie panie profesorze, bo poznaję po głosie.
Tak, miło mi. Ja chciałem się ustosunkować do wypowiedzi na temat Steve'a Woźniaka, owszem, ale jednak to nie chodziło w tym wypadku Commodore. To jest Jack Trammell, czyli Jacek Trammell z Łodzi, urodził się w Łodzi w ogóle w 28 roku, niedawno w ubiegłym roku zmarł, rok temu, 8 kwietnia nawet, w Montesereno. Jest on pochodzenia żydowskiego, amerykański biznesmen, założyciel Commodore International, poza tym Commodore 64 i Amiga i twórca komputera Atari ST. I jego imię ma nosić właśnie Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Tak gwoli ścisłości. A jeżeli mówimy o w ogóle wkładzie Polaków w te nowe technologie, to ja bym przede wszystkim wymienił trzy takie filary. Oczywiście to jest subiektywna ocena, ale przede wszystkim Czochralski. Jan Czochralski, czy w ogóle nie wiem, ja, halo, czy jestem słyszany?
Tak, słyszymy, panie profesorze.
To jest twórca metody CZ, tak zwanego otrzymywania czystych kryształów do produkcji półprzewodników krzemowych.
Tak, wymieniany był.
I to jest człowiek, którego cytowania są częstsze niż nawet w Index Citation Book, niż nawet Kopernika i Kiri Skłodowski, więc to jak gdyby świadczy o wielkości jego. Niestety, co się z nim działo po wojnie, to jest tragedia. Nie tylko jego, ale w ogóle Polaków. Posądzono o współpracę z Niemcami. Dopiero w ubiegłym roku Senat Politechniki z Warszawski przywrócił mu dyplom i honory profesora honoris causa. Tak na marginesie. Również trudno nie wspomnieć Jacka Karpińskiego, który wcześniej niż Steve Woźniak był gotowy z projektem komputera K202 i gdyby były te szanse polityczne do realizacji, to my bylibyśmy potęgą. Nie Ameryka, tylko my bylibyśmy potęgą. Już w 1970, w początkach lat 70. miał gotowy właśnie ten komputer, oczywiście na elementach scalonych, układach scalonych najnowszej generacji z Wielką Brytanią, z firmą wszedł w porozumienie. Następną osobą, którą warto wymienić, to jest profesor Andrzej Targowski. Obecnie przebywa, jest profesorem na Uniwersytecie Stanach Zjednoczonych, twórca pojęcia infostrady i krajowego systemu informatycznego. On jest, dokładnie to jest w tej chwili profesorem na Western Michigan University, a też to, co tu przeszedł zaraz w latach 70., a jeszcze wcześniej w zasadzie w latach 60., to tak, po pierwsze, nie uznano mu habilitacji, mimo tego, że CK mu odrzuciła, bo na Politechnice Warszawskiej obronił tę habilitację. No i tak mógłbym jeszcze wiele straconych szans wymieniać. Ja w swoich wykładach na Politechnice zwracam uwagę na wkład Polaków w dziedzinie nowych technologii informatycznych, a tu warto też wspomnieć o twórcach, o tych, którzy stworzyli, złamali szyfr Enigma, Rejewski, Żygulski i Różycki. W tej chwili na szczęście poznaniacy postawili pomnik im, ale Wielka Brytania sobie przywłaszcza prawo do właśnie rozwiązania enigmy, co nie jest do końca prawdą.
No. Tak, panie profesorze, rozumiem, że wiele tych przykładów można by było mnożyć, tym bardziej, że pan jest odpowiedzialny, z tego co wiem, za katedrę informatyki w Łodzi, więc te
to
wszystkie
zagadnienia... Sprostuję, już w tej chwili katedra zamieniła się w Instytut Informatyki Stosowanej.
Ale w dalszym ciągu zakres taki sam, a nawet jeszcze większy. Panie profesorze,
jeszcze większy.
Tak, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Bóg
serdecznie
zapłać.
Pozdrawiam. Bardzo ciekawa audycja. Nie do końca wszystko słuchałem, więc może były te wątki poruszone. Jeżeli nie, to się cieszę, że mogłem wspomnieć o tych kilku znakomitych postaciach.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. To głos pana profesora, doktora habilitowanego Dominika Sankowskiego. Pani profesor i pan redaktor, bardzo proszę.
No właśnie, więc rzeczywiście, absolutnie pan profesor miał rację. Profesora Czochrańskiego wymieniałam jako dziewiąty wielki wynalazek. To metoda wyławiania kryształów stosowana przez Brytyjczyków przez całą wojnę w przemyśle wojskowym. I właśnie opracowana przez profesora Czochrańskiego jeszcze przed wojną. Także to był dziewiąty wynalazek. No jeśli chodzi o profesora Andrzeja Tarkowskiego, to przypominam sobie, że on był wielkim bogiem guru tak zwanej EDP, to jest elektronicznej techniki obliczeniowej. I pamiętam, że na Nowogrodzkiej był taki instytut, w którym sama w czasie pisania doktoratu z zarządzania przychodziło się na wykłady do profesora Tarkowskiego. Rzeczywiście profesor Tarkowski w Michigan robi, pracuje, więc to jest tak absolutnie zgodne. No nie wiedziałam, że tutaj nie mógł skończyć habilitacji, prawda? No a tak w ogóle a propos, to przecież już mieliśmy w ogóle w Polsce nawet, prawda, mieliśmy fabrykę komputerów w Elfro we Wrocławiu.
Pani doktor, no, przepraszam najmocniej, że przerywam, do tych wątków także powrócimy. Połączył się z nami dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Ojcze, bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Ja wszedłem do pokoju, znaczy do celi naszej w klasztorze już, albo dopiero, w każdym razie i radio chodzi u mnie cały czas i usłyszałem, nie wiem czy dobrze usłyszałem, że to było jakieś więcej zdań, ale i takie padło, że politologii to przychodzi stać na zmywaku, coś takiego jakby. Chyba to było z europeistką, coś ja nie wszystko chwyciłem, ale to chwyciłem po politologii na zmywaku, jeżeli byśmy studiowali. No i właśnie, jeżeli to jest tak, chciałbym powiedzieć, że właśnie jeżeli nawet Polacy włożyli dużo z siebie w zwycięstwa, prawda? Zwycięstwa, powiedziałbym, światowe. Mieli bardzo wielki udział, to nie tylko dlatego, że byli dobrzy w jakiejś sprawie, w dziedzinach jakichś technicznych, no przeróżnych zresztą też dziedzinach, ale że byli wielkiego ducha. Bo gdyby nie byli wielkiego ducha, to by nie poszli za wolność waszą i naszą, jak zawsze było. To byli ludzie, którzy potrafili być już cierpiącymi, z tymi, którzy nie mieli wolności. Tak było w historii Polski i tak było w czasie II wojny światowej. Oni, Polacy, tak myślę, owszem, szli daleko do Polski, przez te wszystkie musieli iść tak daleko, jak chociażby ci, których wyprowadził Anders, z byłego tego Imperium Sowieckiego, szli przez różne kraje i tam walczyliby dojść. Kiedyś zobaczyłem, jest na jednym z grobów w Loreto jest napis, ja już nie pamiętam go dosłownie, ale chyba 21-letniego młodego chłopca, młodego człowieka, i pisze tam: szedłeś, synku, coś z Syberii, szedłeś do Polski i tego, i no, zostałeś tutaj, trwający jeszcze w drodze, czyli stęskniony ojciec. To było to właśnie, i to mi tak bardzo, pamiętam, stałem nad tym grobem i myślałem o tych, którzy tak szli. Niektórzy zatrzymali się, są gdzieś na emigracji, na zachodzie, zostali, są w różnych miejscach pochowani też, szli na tych cmentarzach, zostali wielkich w świecie, w Europie, idąc do Polski. Ale dlaczego oni szli? Bo byli wielkiego ducha. Myślę, że nie tylko być dobrym specjalistą, być człowiekiem wykształconym bardzo, ale mieć wspaniały charakter, mieć osobowość, po prostu być człowiekiem Bożym. Takich mamy wielu w historii. No wielu. Tym się Polska jakoś tak szczególnie wyróżnia. Może pamiętam, jak Ojciec Święty Benedykt XVI 7 listopada ubiegłego roku 2012, gdy byliśmy na tej wielkiej pielgrzymce, ponad 10 tysięcy ludzi z rodziny Radia Maria przyjechało. W bardzo krótkim czasie zmobilizowali się ludzie, no wspaniale, wspaniale. Ludzie, no wielkiego ducha, wielkiej miłości do Pana Boga, Kościoła, Ojczyzny. Wtedy ksiądz, i powiedziałem do Ojca Świętego: Ojcze Święty, kocha Cię, to jest, dajemy Ci te księgi z nazwiskami ludzi, którzy modlą się za Ciebie i ofiarują swoje cierpienie, różne ofiary duchowe składają, a to jest ileś tysięcy, ale w Polsce modlą się miliony za Ciebie, Ojcze Święty. Po prostu Polacy Ciebie kochają. A przedtem powiedział ojciec ksiądz biskup Andrzej Suski do Ojca Świętego, że Polacy się modlą za Ojca Świętego. Myśmy się nie umawiali z księdzem biskupem. I Ojciec Święty powiedział do księdza biskupa: tanti Polaki sono santi. Czyli wielu Polaków jest to święci. I właśnie na tym polega też świętość. Przez miłość do Pana Boga też my służymy ludziom, oddając nawet życie. Tu potrzeba wielkich ludzi, wielkich charakterów, wielkich umysłów. Ja go usłyszałem, jeżeli dobrze usłyszałem, że po politologii to zmywaki, to bym się nie zgodził. Ja zaznaczam, że nie wszystko słyszałem. Tu bym się nie zgodził. Właśnie politologia jest bardzo ważna. Na politologię bardzo często młodzi ludzie nie idą, bo mają fałszywy obraz politologii. Bo politologia w świecie również, ja mam szczególnie na myśli Niemcy, bo tu więcej ten obszar niemieckojęzyczny, tu mam więcej kontaktów właśnie z tymi mówiącymi w swoim niemieckim języku, czy to Austria, czy Niemcy, czy część Szwajcarii. Tam często też jest ta politologia, tak jak dla politruków, kiedyś mówiło się, politruk w wojsku byli tacy, prawda, no, powiedziałbym, ludzie jakiegoś systemu, jakiegoś reżimu. Ale prawdziwa politologia służy temu, żeby być dobrym politykiem. A dobry polityk to człowiek, który służy ludziom. To nie to, co teraz uprawiają. Patrzymy na tych, którzy są często w telewizjach, najczęściej tak zwani, oni się nazywają politykami, to ma to nic wspólnego z polityką. To jest takie zagrabianie, to jest takie pójście w kierunku interesów, robienia interesów bardzo często nieczystych, i to dla siebie, czy dla takich grup swoich. Sami swoi tam idą. Tak. Prawdziwa politologia to służy, to wychowuje ludzi do polityki, a polityka prawdziwa to jest troska o dobro wspólne. Troska o drugiego człowieka, i tego brakuje w Polsce. I tu trzeba zmienić obraz polityki, ale to tylko przez ludzi. Czyli trzeba takich ludzi wychować. I temu powinna służyć prawdziwa politologia. I to jest i prawdziwa polityka, to jest droga krzyżowa. Bo to nie jest czekanie na oklaski od ludzi. To nie jest na czekanie nawet na wdzięczność ludzi. Ale trzeba być gotowym. Jak to, jeżeli się służy ludziom, to trzeba być gotowy na biczowanie od tych ludzi. Językami, na przeróżne sposoby, na niewdzięczność. Ale to jest dopiero to realizowanie przekazania miłości. Miłości bliźniego. Służyć temu człowiekowi. Jak najlepiej. Tak, żeby go prowadzić do szczytnych celów, pomagać mu w tym, aż do celu transcendentnego. I tak widzę. I dlatego myślę, że patrząc na Polskę, na to wszystko, na przeszłość, na tych wspaniałych bohaterów naszych, to są często święci. Proszę zobaczyć, Ojciec Święty Jan Paweł II, ilu wyniósł na ołtarze Polaków z II wojny światowej, ofiary II wojny światowej, męczenników. To jest dużo ponad 100. Jednego razu chyba 110 czy 111 ogłosił w Warszawie. Prawda? To byli wielcy ludzie, taki na przykład chociażby ksiądz Frelichowski, bardzo młody kapłan z diecezji chełmińskiej. Tutaj jest, są jego relikwie w kościele Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Harcmistrz, harcerz wspaniały. On powiedział, ja chcę być świętym. I umiera w Dachau, przy czym przy służeniu za tym, którzy zachorowali na tyfus. Zaraża się, umiera. To jest taki pomnik przy seminarium, właśnie przypominający pietę. Ksiądz Frejchowski trzyma na rękach człowieka. Człowieka, który może zmarł już, tak wygląda. Tak, chyba tak. Marłego. Tam zdachał. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście te zwycięstwa w czasie II wojny światowej także, to oczywiście kompetencje, to muszą być wysokie kompetencje, no ludzie niezwykli, ale równocześnie charaktery, które będą chciały nie siebie nieść, nie egoizm, nie pychę, ale właśnie służyć. Dziękuję serdecznie. I tu jest politologia i na taką politologię zapraszam serdecznie. Dlaczego żeśmy w naszej uczelni założyli politologię? Z taką myślą. Człowiek musi służyć. Taki człowiek jest politykiem i na wiosce małej, i w gminie, i w miasteczku. Polityk to nie tylko ten, który jest w Warszawie, w rządzie czy w Sejmie. Tak. To są wszędzie, bo wszędzie potrzeba służyć człowiekowi. Od poczęcia do naturalnej śmierci. To muszą być ludzie niezwykłego umysłu, ale i niezwykłej etyki. Tak bym powiedział. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, pan redaktor Leszek Żebrowski.
Ja od razu może to wytłumaczę, jaka była nasza intencja i o co nam chodziło. Otóż po 1989 roku powstało w Polsce kilkaset nowych szkół o statusie szkół wyższych. Natomiast jaka była kadra tych szkół? Należy pamiętać o tym, że nie było żadnej weryfikacji kadry naukowej. Ludzie z tytułami z PRL-u, ze struktur wojskowych, z pionów politycznych pozakładali takie nowe szkoły i powołali mnóstwo kierunków w małych nawet miejscowościach typu właśnie europeistyka, politologia, marketing, zarządzanie. To wszystko były pozory wielkiej nauki pod ładnymi nazwami, natomiast kształcenie tam jest urągające temu słowu, ponieważ absolwenci tych szkół niestety jadąc za granicę nie znają obcych języków, nie mają zawodu. W dalszym ciągu ta ich europeistyka, ich politologia, ich marketing nic kompletnie nie znaczy. Są uczelnie i są ludzie z kadry naukowej, którzy tego uczą profesjonalnie, ale to jest niestety w dalszym ciągu mniejszość. Szkoły powinny między sobą konkurować, tak jak szkoła toruńska daje temu przykład, zatrudniając odpowiednią kadrę i gdzie jej absolwenci mają rynek pracy, to to, co się dzieje na głębokiej prowincji, w tych wielu szkołach, tych filiach, to jest danie nadziei młodzieży, która później nie ma co z sobą zrobić. Oni właśnie kończą na zmywaku. Oni kończą przy pracach takich, które nie wymagają żadnego wykształcenia. Czy jest szansa, żeby to zmienić? Czy jest szansa, żeby coś z tym zrobić? Pan profesor z Łodzi podał tu liczne przykłady Polaków za granicą, którzy porobili wybitne kariery, mają fantastyczne osiągnięcia. I myślę, że jest sposób na to, żeby tą pewną tradycję odrodzić. To jest przede wszystkim danie wolności Polakom. Im mniej nakazów, im mniej zakazów, im mniej przepisów, im mniej ingerencji państwa w to, co sami chcemy osiągnąć, to, co sami chcemy zrobić, tym szybciej dojdziemy do normalności. Natomiast jest nienaturalne i nienormalne to, że każda kadencja Sejmu jest oceniana na podstawie tego, jak wiele ustaw uchwalono, jak wiele przepisów wprowadzono. To się tworzy gąszcz, którym nawet prawnicy w tej chwili już nie dają sobie rady. To jest elefantiazis prawnicza, słoniowatość. Jeśli my zdołamy się z tego gorsetu wyrwać, jeśli zmniejszymy zakres obowiązywania tych przepisów, które w najdrobniejszych szczegółach regulują nasze życie i później jest tak, że jeden urzędnik to interpretuje tak, drugi inaczej, trzeci jeszcze inaczej. Obywatel jest bezradny, z obywatelem państwo może zrobić wszystko. I gdyby także w zakresie szkolenia była taka konkurencja, że szkoły konkurują absolwentami, a nie dojściami, nie możliwościami, nie układami, nie dotacjami, to szybciej wrócilibyśmy do normalności i wtedy odzyskamy sens tych właśnie kierunków, na których chcemy uczyć ludzi, na przykład politologii, żeby to był ktoś, kto zna się na polityce, kto rozumie politykę i uczy politycznego myślenia studentów. Jak na razie w większości polskich uczelni, tych, które mają ten status oficjalny, status państwowy, czy szkół wyższych z uznawanymi tytułami, tych wymogów tak naprawdę nie spełnia.
Ja wielokrotnie podkreślałam, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest nadzwyczajna. I prawda, odnosiłam to do na przykład Georgetownu. No tutaj w tym kontekście, prawda, politologia jest zupełnie, postrzegam ją zupełnie inaczej. Tu są bardzo wybitni profesorowie. Tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej organizuje zajęcia praktyczne w Unii Europejskiej. Jest ogromna taki exposure studentów do najrozmaitszych, prawda, do różnych krajów europejskich i to nie odnosiło się tutaj do właśnie tak jak pan redaktor podkreślił, broń Boże, nie do Torunia, a do tych właśnie prowincjonalnych szkół, że po prostu to jest takie zatykanie dziur, bo w rzeczy samej przedmiot jest bardzo skomplikowany i to było chyba genialne wyrażenie, że prawdziwie ta droga polityka, polityk to jest droga krzyżowa, to jest tutaj ojciec dyrektor użył bardzo genialnego porównania, bo jak się obserwuje, co ci politycy przechodzą w Sejmie, jak są traktowani, prawda, ta werbalizacja opozycji, no to właśnie chyba to jest najlepsza, będę od dzisiaj zawsze używała tego porównania, droga krzyżowa, bo to nawet trudno lepiej określić. Ale studenci studiujący politologię w zasadzie, tak jak to ojciec powiedział, to powinni być politycy. A polityk musi być w swoim kraju, bo jest małe prawdopodobieństwo, ażeby polski student politologii został politykiem w Stanach Zjednoczonych, prawda? No oczywiście, że wyjątki podkreślają, prawda, udowadniają regułę, ale prawdopodobieństwo jest znikome. Także powinni polscy studenci studiować politologię z pełną świadomością, że zostaję w kraju, a nie właśnie jestem tym emigrantem, prawda? No bo to nie jest wydział dla emigracji.
No tamto wykształcenie jest absolutnie do niczego już nieprzydatne wtedy.
Tak, Pani profesor, panie redaktorze, 3 minuty pozostały do końca tej części naszego spotkania, więc po 1,5 minuty dla każdej z osób, dla takiego podsumowania, abyśmy rzeczywiście, odchodząc od tych rozmów niedokończonych, mieli poczucie tej satysfakcji i dumy z tego, że jesteśmy Polakami.
Duma musi wynikać z wiedzy, ponieważ tamci Polacy tą wiedzę mieli i błysnęli nią. Często była wiedza na poziomie geniuszu, tak jak tu dawaliśmy przykłady, to także dzisiaj są szanse, żeby Polska odzyskała należne jej miejsce. Ale pierwszym warunkiem jest wiedza o tym. Drugim warunkiem jest praca nad sobą. I gdy połączymy wszystkie elementy w całość, gdy racjonalnie to uzasadnimy, to mamy absolutną pewność, że Polska może się bardzo szybko rozwijać, może przywrócić ten poziom, który jej się należy. Ale to wynika nie tylko z ciężkiej pracy nas, naszego otoczenia, ale stworzenia warunków zewnętrznych. To znaczy, że państwo musi być przyjazne dla obywatela. To musi być państwo, które jest dla obywatela. Natomiast my w tej chwili jesteśmy cały czas dla państwa. Jesteśmy gadającymi narzędziami.
Raz jeszcze ojciec dyrektor na antenie tak, Radia Maria.
Jeżeli można, przepraszam, że jeszcze wchodzę, ale właśnie po pani chciałbym powiedzieć, pani mówi, że Polacy, żeby nie jechali na emigrację po tej politologii czy tak dalej. No znowu bym się nie zgodził. Z jednej strony ja patrzę na naszą uczelnię, która jest, no, którą kocham tą młodzież i widzę, że oni są naprawdę... No to piękni ludzie, tak bym powiedział. Oczywiście, że mają, młodzi ludzie mogą nas szokować różnymi zachowaniami, ale to jest czas wzrostu, to różne historie mogą się zdarzać i to jest, i trzeba po prostu młodzież, ja wyobrażam sobie formację młodzieży, wychowywanie młodzieży, to nie jest jakieś musztrowanie ich, to nie jest, ale to jest powiedziałbym jakieś takie towarzyszenie im w tym rozwoju. Towarzyszenie troszeczkę już mających doświadczenie i pragnących wiele, no powinni mieć trochę mądrości, ale i też charakteru dobrego, czyli w naszym, no przede wszystkim pragnienie bycia z Chrystusem i tak jak On chce. I widzę nie tylko, że nasi też wyjeżdżają i na emigracji mam takie wiadomości przynajmniej od niektórych, że jestem z nich dumny. Z tych młodzieży wyjeżdżających, Polacy wyjeżdżający w świat, jeżeli już muszą wyjeżdżać, to nie tylko ci, którzy muszą jest ciężko na budowach pracować i być takimi, proszę mnie też dobrze zrozumieć, jak w Niemczech są niektórzy emigranci traktowani tylko do wylewania smoły na drogach, czy do takich, no to chcę powiedzieć przez to, że najgorszych, najtrudniejszych prac, których się nie podejmą gospodarze. Najchętniej by się nie podjęli tego. Tak, gospodarze tego kraju. Ale Polacy, którzy wyjeżdżający, jeżeli już muszą wyjechać, to mają być tak samo, mają przemieniać ten świat, zmieniać oblicze ziemi. Wszędzie. A jak było z uczniami Chrystusa pierwszymi? Prześladowani w Izraelu, w Palestynie, przepraszam, prześladowani, szli dalej. I oni w tak bardzo krótkim czasie, gdy popatrzę, taki święty Paweł, ile tysięcy kilometrów przemierzył, jak on mówi o tym, ile razy statek się rozbił, płynął statkiem, ile, gdzie oni przecież byli w Rzymie i daleko gdzieś pod Armenię, czyś tam, tamte strony, prawda, bez samolotów, bez samochodów, bez pociągów, jak... I bardzo skromnymi środkami dostawali się tam. Bardzo często na pieszo. Ale co zrobili chrześcijanie? Co by zrobili pierwsi chrześcijanie? Przemienili świat. Przemienili potęgę rzymską. To była potęga. Gdzie ona sięgała? Przecież jak jestem w kolonii, tam było cesarstwo rzymskie jeszcze. A tutaj u nas, jak daleko sięgali. Ja już o tym nie będę mówił teraz. No w świecie, prawda, i chrześcijanie zmienili, uczynili z tamtych systemów, z tamtych ludzi, po prostu uczynili ludzi szlachetnych, jak się zmienił świat, pozakładane uczelnie, szpitale, uniwersytety, te zakony, co robią i tak dalej. To była też polityka. Tam była też polityka. Była troska. Polis, kiedy ksiądz arcybiskup pięknie, ksiądz arcybiskup Mokrzycki, metropolita lwowski, powiedział na Jasnej Górze, nas pielgrzymce rodziny Radio Maria, że zarzucają nam politykę. A on mówi, co to jest polityka? Od słów polis. Miasto, państwo w Grecji. I kto się nie zajmował tym polis, był nazwany idiotos. Znaczy idiotą. Tak. I właśnie człowiek wierzący ma być politykiem. Czyli zajmować się tym polis. Swoim miastem, państwem, swoją wioską i tak dalej. I dlaczego, jeżeli jedzie w świat, też niech przemienia. Ja teraz tak się nieraz zastanawiam, dlaczego Pan Bóg tak dopuścił doświadczenia na Polskę. Kiedy Polska musi przejść, zaczęło się to, przeżywa jakiś katarzis. Przeżywamy ten wielki, piękny, święty kraj. A teraz jakżeśmy, Pan Bóg daje nam jakiś, dopuścił jakiś wstrząs na nas. Może z tego, może ten wstrząs nas obudzi. Obudzi nasze dusze, nasze umysły, nasze serca. Wstawi nas na te właściwe tory, którym powinniśmy zmierzać do celu. A nie jakieś takie te pomylenia, te błędne drogi, na które wielu z nas weszło. To widać zresztą w życiu społecznym. Widać to na każdym kroku. Tego by nie było, co jest, gdyby nie takie nasze myślenie, gdyby nie takie nasze wybory. Gdzieś pogubili się Polacy. To, co ksiądz biskup Józef Zawitkowski wczoraj mówił, że do tej Europy pobiegliśmy. Był Bóg, honor i ojczyzna, zdeptawszy i honor, i ojczyznę, i Boga, i tak dalej, i wiarę. To jest. I właśnie myśmy, tak Pan Bóg nas dopuścił na nas, że jesteśmy tak w różnych stronach. I proszę popatrzeć, jednak przynajmniej te 10% ludzi chodzących do kościoła, trzymających się Pana Boga na emigracji, na tej najmłodsza emigracja też, ona przemienia tamten świat. Ona przemienia. A jak będą wykształceni ludzie, będą uformowani ludzie w ducha, będą mieli charakter, to zmienią się. Ale chciałbym jeszcze dodać, że właśnie na tą politologię do nas przyjeżdżają z różnych stron. Także z Ameryki. I to aż takiego studenta na przykład pamiętam jest, czy w którym kształci się i inne języki, jeszcze następne. No, był u siebie na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. To taki nie jeden ze Stanów. Ze Stanów to jeszcze jest jedno, jak przyjeżdżają tutaj, to jest dużo niższy poziom, chociaż ten poziom teraz wychodzących ze szkół średnich jest fatalny, to mi też studenci mówią. Oni tu muszą się uczyć, niektórzy nawet specjalne korepetycje biorą, żeby szybciej dowiedzieć się, bo w szkole go nie nauczyli. W tych szkołach średnich jest taki poziom fatalny. No to są te niby jak oni nazywają, reformy, te ministerialne. Ja to nazywam deformy, a to jest też zamierzone przy tym zamierzonym likwidowaniu Polski. To jest zamierzone też tak. Bo najpierw umysły, żeby były miałkie, to jest to, o to chodzi, takie miazga, to z tego zrobi, to wtedy można więcej robić. Ale do czego zmierzam? Ci przyjeżdżający ze Stanów też mówią, że tam niski poziom. I tu są, ale jest problem, mimo naszego niskiego poziomu, już teraz niższego niż był, tamci jeszcze trudniej mają, ale chcą się uczyć i są wspaniali. Pamiętam taki student, studiował politologię na znanym uniwersytecie amerykańskim. Ale człowiek z polskiej rodziny interesował się. Kontakty z naszymi profesorami, z profesorem Jaroszyńskim. I tak akurat wiem, że ta rodzina miała. I co? I mówi, nie, coś mu nie pasowało. Miał jakieś, pewno z domu wyniósł tak dużo, że mu na tym uniwersytecie nie pasowało i przyszedł tutaj. Naprawdę tak obserwowałem tego studenta, czy obserwuję. On odżył. Czyli w Polsce nie możemy mieć kompleksów, tylko robić dobrą kadrę, stworzyć warunki, I można, tak zakładali uczelnie, szkoły wtedy, gdy Polskę zlikwidowali, a Polacy do tego dopuścili. A jak pijarze robili, a jak inni, prawda? Zakony zakładali po to, żeby temu się oddać. I myślę, że teraz też jest ten czas. To tam, to, że na przykład w Ameryce, nie znaczy najlepsze, są w Ameryce, to taka elity kształcą bardzo, powiedziałbym, w niewielkiej ilości, prawda? A tak reszta to, żeby, ja bym powiedział tak, żeby umieli zachować się na ulicy i coś tam zrobić. I bardzo wiele nie rozumieją. Polacy jak szli, to na przykład w takiej Niemczech, w Europie, już po szkole średniej oni mogli rozmowy prowadzić bez kompleksów z gospodarzami tamtych krajów, do których szli. Myślę, nawet nie tak daleko po przekroczeniu naszych granic. I dlaczego by teraz tego nie robić? Polska jest biedna materialnie. Jesteśmy dalej. Dalej jesteśmy niszczeni. Ale gdy będziemy mieli ducha, gdy będziemy mieli intelekt, to wszystko będziemy mieli. Pamiętam takie rozmowy z Martem, pan z Irlandii telefonował. To jest człowiek filmowcem był, bardzo ciekawe życie miał. I powiedział kiedyś na antenie, w nocy byłem, powiedział tak, najważniejsze to mieć mądrość, wiedzę i właściwą duszę. Wiarę mieć. Można wszystko stracić, ale tego nie stracimy, to jest coś największego. I damy sobie radę w życiu. Ja 3 razy wszystko straciłem, co materialne. Wszystko. A miał ciekawe życie. Tak, on przyszedł do obecnej Polski, przyszedł z tej Polski, którą nam zabrali. Z tej części Polski. No i także przepraszam, ja tak jeszcze tutaj tak skoczyłem, bo znowuż usłyszałem, że za granicę i to. Także ja, na zagranicę też, jeżeli będą Polacy wyjeżdżać, jeżeli będą musieli wyjeżdżać, bo Polacy powinni mieć, gniazdo ma się jedno. To jest ojczyzna. Można fruwać różnie, ale zawsze mieć szansę powrotu do gniazda i mieć swoje mieszkanie, mieć swój dom. Tak żyć, żeby nigdy nie powiedzieli mi gdzieś ty w Niemczech Ausländer, prawda, a we Francji powiedzą étranger i czy jeszcze inaczej, prawda? Nie, i pogardliwie. I ja jestem gościem. Ja mogę być wszędzie, stać mnie na to, że tak powinno być. Żeby stać go było na przejazd, na zwiedzanie, na poznawanie świata, kultury. I mam swój dom. No ale to już zależy od państwa, jak ono jest urządzone. A jak będzie urządzone państwo, to zależy od wszystkich obywateli, kogo wybiorą. A to z kolei zależy też od świadomości tych obywateli i od charakterów. Tak, żeby to był człowiek, który będzie miał Boga, honor i ojczyznę w sercu. I to wtedy będzie wszystko. A to jest też chyba każde zadanie nasze i też Radia Maryja po to, żeby było. A propos, korzystając, że jestem na antenie, ojcze, bardzo proszę o modlitwę o to, żebyśmy otrzymali miejsce na multipleksie. To, co oni wyprawiają, jakie podchody robią, ja nie mogę tego mówić. Ale kochani, jak sprytnie działają, żeby ludzie, Polacy, żeby tak się oswoili już z tym i zmęczyli tą sprawą i już dali sobie spokój. Ale jeszcze jakie inne działania. Widzę, że to są bardzo potężne siły. I nie chcą dać. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim, kochani, którzy rozumieją. I to będzie tak jak wszystko inne dzieło razem uczynione. Tylko razem można wiele. Jak wczoraj zobaczyłem w Warszawie, w katedrze tych ludzi. Nie szedłem na ten marsz pamięci, bo mówię, nie chcę nikogo, nie chcę, z pewnych racji. Ja się wolę modlić, być i jestem duchem. Gdzie indziej też. Popieram każde dobro. I tutaj jak zobaczyłem, mówię, tylu wspaniałych ludzi. Naprawdę piękni ludzie. Ludzie pragnący pokoju. Ludzie kochający Pana Boga i Polskę. I drugiego człowieka. Absolutnie nie prowadzący do konfrontacji. Oni chcą dialogu, oni chcą miłości. To są prawdziwie solidarni ludzie. Jeden z drugim, jeden dla drugiego, a nigdy przeciw drugiemu. Gdy to zobaczyłem, mówię, razem możemy uczynić wiele. Wczoraj to było razem uczynione. W tylu miejscach. Przeciwko całemu systemowi kłamstwa. No i teraz tu trzeba, po prostu też prosimy, że bądźcie razem z nami. I pomóżcie nam zdobyć to miejsce na multipleksie. Decydenci w Polsce robią wszystko, żeby nie dać. Ja nie mogę mówić wielu rzeczy, które wiem, ale naprawdę jest potężna machina przeciwko. Oni nie chcą, żebyśmy się kształcili. Oni nie chcą takich mediów, tak jak nie chcą szkół porządnych. Na tych uniwersytetach, w szkołach dalej jest normalnie te propagandziści marksistowscy czy słudzy tamtych systemów. Wielu jest takich jeszcze. Są i bardzo porządni ludzie. Są porządni ludzie. Są tacy profesorzy. Chociażby świętej pamięci profesor Zagórski. Ilu jest takich? Jest takich wielu. I młodych profesorów. Bardzo szlachetni. Ale oni mają niełatwo. Bardzo mają trudno na swoich uczelniach. To idą bardzo mocno pod prąd. Też trzeba ich wspierać. Ale też tak samo media mieć. Media to jest szansa na to, że jest to wielki uniwersytet, wielki dialog, wielkie uczenie. I tak nam zależy na telewizji Trwam. Ośrodek społecznego komunikowania, dialogu dla dobra, dla szukania prawdy, dla człowieka. I oni nie chcą nam dać. Dlatego jeszcze raz wielkie dzięki za zbieranie podpisów pod protestem do Krajowej Rady przeciwko takiemu stanowi rzeczy. Już się nie przejmujmy tym i nie czekajmy, żeby ktoś miał PESEL przy sobie. Niech się podpisuje i powie miejscowość jaka. Nie róbmy tego, bo tylko sami się blokujemy. I nie bójcie się, że mam pracę odbiorą. Nie bójcie się. Wszystkim nie odbiorą. A jak komuś się będzie krzywda działa, to mówcie nam. To my będziemy mówili, kto taki jest nygus i taki drań, że drugiego niszczy. Trzeba to powiedzieć, demaskować to. Tak jak demaskowali w czasie wojny zdrajców Polski. Tak. I bardzo prosimy o te podpisy. I dziękujemy i prosimy dalej o robienie manifestacji. Pytają mi się, kiedy będzie to dane. Nie wiem kiedy. Najpóźniej według normalnych przepisów powinni w ciągu 2 miesięcy odpowiedzieć. Ale oni wszystko mogą, bo mają władzę. Trzeba się z tym liczyć. Dziękuję serdecznie. Tym bardziej potrzeba porządnych ludzi. Dla Polski i dla świata. Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, już 50 minut po godzinie 23. Wykład Polskiej Misji Technicznej oraz Intelektualnej w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Ten temat podjęliśmy w telewizji Trwam w pierwszej części, także w Radiu Maryja w pierwszej i w drugiej części. Gośćmi naszego spotkania byli pani doktor Mira Modelska-Krycz i pan redaktor Leszek Żebrowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Tematy aktualne, a więc do tych zagadnień na pewno będziemy jeszcze powracać podczas naszych spotkań.
Na pewno i myślę, że będzie to ciekawe, tak jak i teraz było.
I modlimy się za Radio Maryja, bierzemy udział w marszach, żeśmy zebrali wiele podpisów. Ja byłam instrumentalna w zorganizowaniu protestu przed ambasadą polską w Chicago na rzecz telewizji Trwam i Radio Maryja. I cały czas to robimy. Jesteśmy głęboko przekonani, że to zwycięstwo przyjdzie ostatecznie.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, już za chwilę czwartkowa medytacja.